Wyobraźmy sobie taką dość nietypową sytuację.
Mm-hmm.
Wchodzi się na jakieś decydujące spotkanie, wygłasza się, wiesz, taką perfekcyjnie przygotowaną prezentację i wszystko idzie absolutnie zgodnie z planem.
No jasne, pełen sukces.
Tak się wydaje. Ale nagle, zamiast braw czy tam podpisania kontraktu, audytorium przyprowadza do sali byki ozdobione kwiatami.
O rany.
I co więcej, zaczynają przygotowywać ołtarz ofiarny, bo są po prostu święcie przekonani, że prelegent jest starożytnym bóstwem, które zstąpiło na ziemię.
Brzmi to jak jakiś absolutnie absurdalny sen.
Prawda. Ale dokładnie z takim poziomem, powiedzmy, nieporozumienia kulturowego mierzyli się ludzie, o których dzisiaj będziemy rozmawiać.
To jest w ogóle doskonały obraz tego, jak bardzo komunikacja potrafi wymknąć się spod kontroli. Zwłaszcza, wiesz, kiedy zderzają się ze sobą dwie zupełnie odmienne wizje świata.
Dokładnie. I celem naszej dzisiejszej analizy jest właśnie głębokie zrozumienie, jak ten wczesny ruch chrześcijański radził sobie z takimi ekstremalnymi kryzysami.
Zderzeniami kulturowymi, dezinformacją, no i potężnymi konfliktami wewnętrznymi.
Właśnie. I co ważne, cała nasza dzisiejsza dyskusja opiera się wyłącznie na jednym, ale za to potężnym źródle. To znaczy na 15. wykładzie doktora Craiga Kinnera.
Z jego słynnej serii.
Tak. To ten wykład, w którym on bierze na warsztat rozdziały od 13 do 15 Dziejów Apostolskich. I powiem ci, on tam wręcz chirurgicznie rozkłada na czynniki pierwsze te wszystkie mechanizmy historyczne i socjologiczne.
Zdecydowanie. I warto podkreślić, że zachowujemy tu pełną neutralność i obiektywizm badawczy. Przyglądamy się temu tekstowi wyłącznie jako fascynującemu studium przypadku z dziedziny zarządzania kryzysem i komunikacji.
Właśnie tak. Bo można się zastanawiać, dlaczego właściwie ma nas to dzisiaj obchodzić.
No właśnie.
A powód jest prosty. Mechanizmy polaryzacji, psychologia tłumu, czy w ogóle ta trudna sztuka kompromisu z pierwszego wieku, to wszystko uderzająco przypomina problemy, które widzimy w dzisiejszych firmach, korporacjach czy debatach społecznych.
Nic się pod tym względem nie zmieniliśmy.
No nie. Zanim jednak bohaterowie naszych źródeł mierzyli się z brutalnym tłumem, musieli w ogóle wiedzieć, jak przyciągnąć czyjąś uwagę.
Podstawa komunikacji.
I tu dr Kinner przywołuje świetny przykład z Antiochii Pizydyjskiej.
O tak, to wystąpienie Pawła z Tarsu w tamtejszej synagodze. Kiedy się temu przyglądamy z bliska, widzimy tam niezwykle przemyślaną strategię retoryczną.
Mm-hmm.
Paweł nie wchodzi tam, wiesz, po to, by wygłosić jakiś zbiór luźnych, losowych myśli. On używa bardzo specyficznej, głęboko zakorzenionej w tamtej kulturze żydowskiej metody. Metody hermeneutycznej, która nazywa się Gezera Szała.
Zaraz, zanim pójdziemy o krok dalej, zatrzymajmy się na chwilę przy tym haśle. Gezera Szała.
Brzmi obco.
Trochę tak. Na czym dokładnie ten mechanizm polegał i dlaczego to robiło aż takie wrażenie na tamtejszych słuchaczach?
Najprościej rzecz ujmując, to była taka metoda łączenia różnych, często odległych od siebie tekstów na podstawie jakiegoś wspólnego słowa kluczowego.
Okej, czyli taki starożytny link hipertekstowy.
Dokładnie tak. Można to porównać do budowania bardzo precyzyjnego łańcucha logicznego. Zobacz, Paweł bierze słowo z drugiego psalmu, znajduje to samo słowo w 16 psalmie, a potem łączy je jeszcze z wersetem z 55 rozdziału Księgi Izajasza.
I to wszystko składa się w jedną całość.
Tak. I dla pierwszowiecznego słuchacza w synagodze, wiesz, to nie była tylko taka zabawa słowami, to był namacalny dowód, że prelegent dostrzega ukrytą strukturę. Kiedy ktoś potrafił w ten sposób spleść ze sobą święte teksty, automatycznie zyskiwał ogromny autorytet.
Pomyśleliby, ten człowiek zna system od podszewki.
Właśnie. On mówi ich językiem na najwyższym poziomie intelektualnym.
Zwróciłem też uwagę na jeden bardzo pragmatyczny, wręcz dedukcyjny argument, którego on tam używa. Dotyczy króla Dawida.
Tak, ten fragment o grobowcu.
Paweł udowodnia, że proroctwo mówiące o nieuleganiu rozkładowi nie może dotyczyć Dawida. I jego logika jest tu niesamowicie twarda, bo mówi po prostu, słuchajcie, grób Dawida wciąż istnieje tu, no niedaleko w Jerozolimie. Wszyscy wiemy, że jego ciało uległo naturalnej dekompozycji. Skoro więc Dawid obrócił się w proch, to to proroctwo musi dotyczyć kogoś innego.
Czyli Mesjasza.
Tak. To jest po prostu czysta dedukcja.
Zgadza się. Co więcej, ten argument niesie ze sobą potężny ładunek dla słuchaczy. Bo o nim de facto tłumaczy, że wydarzenia, które na pierwszy rzut oka wyglądają na totalną katastrofę...
Masz na myśli to niesprawiedliwe skazanie Jezusa?
Dokładnie. Że to nie był chaos, tylko część większego z góry ustalonego układu. Bóg potrafi wykorzystać nawet to ludzkie nieposłuszeństwo, to uwięzienie, destrukcję, by i tak zrealizować swój ostateczny cel.
To faktycznie mistrzowskie przekucie kryzysu w mocny argument narracyjny. Ale powiem ci, mam z tym pewien problem. Bo widać, że ten przekaz jest po prostu idealnie, perfekcyjnie skrojony pod tę konkretną żydowską publiczność w synagodze. Paweł używa dokładnie tych narzędzi, których oni oczekują.
Mhm. I gdzie tu problem?
No zastanawiam się, gdzie leży granica między taką skuteczną, dobrą komunikacją, a zwykłą manipulacją. Czy jeśli tak drastycznie dostosowujesz to, co mówisz i to, jak mówisz do odbiorcy, to czy to nie staje się wyrachowaną grą pod publiczkę?
To jest świetne pytanie i bardzo trafne spostrzeżenie. Ale z perspektywy analizy kulturowej nie mamy tu do czynienia ze zmianą samego rdzenia informacji. Paweł nie zmienia tego, w co wierzy, ani faktów, o których opowiada.
Tylko sposób ich podania.
Pięciowy słuchacza. Na przykład tacy wędrowni mówcy jak filozof Dion Chryzostom.
Tak, przywija się w opracowaniach historycznych.
On przyciągał tłumy właśnie dlatego, że potrafił ubrać swoje idee w formę, która była przystępna dla danej lokalnej społeczności. Paweł robi to samo, używa lokalnego, intelektualnego dialektu, żeby w ogóle otworzyć drzwi do dyskusji, bo bez tego zostałby zignorowany w 5 minut.
Czyli to nie manipulacja, to tłumaczenie na ich język.
Dokładnie.
Ale wiesz, ten sukces w Antiochii nie trwa wiecznie. Szybko pojawia się opozycja.
I to bardzo silna, powiązana z lokalną arystokracją.
Tak, wyrzucają ich z miasta. I tu źródło odnotowuje ten słynny, bardzo czytelny gest strzepywania pyłu z nóg. Nasze notatki wyjaśniają, że w starożytności był to znak opuszczenia terytorium zbezczeszczonego, świeckiego. To taki, wiesz, dobitny sygnał. Odcinamy się od waszej decyzji.
Ten gest miał gigantyczny ciężar, bo Żydzi zazwyczaj wykonywali ten rytuał, gdy wracali z terytoriów pogańskich do Ziemi Świętej. Strzepywali pył, żeby nie wnieść nieczystości. Więc użycie tego samego gestu, ale wobec własnych rodaków, i to prosto w ich twarz.
To musiał być policzek.
To był potężny szok kulturowy. Ostre cięcie.
Jasne. Zatem mamy udaną adaptację komunikacyjną, która jednak kończy się symbolicznym zerwaniem. Ale to wszystko prowadzi nas do znacznie, znacznie bardziej niebezpiecznego zjawiska. Co się dzieje w sytuacji, gdy ty, jako nadawca, robisz wszystko absolutnie poprawnie, ale to odbiorca bierze twój przekaz i nakłada na niego swój własny, głęboko zakorzeniony lęk kulturowy?
Och, i tutaj przechodzimy do tej słynnej historii w Listrze.
Totalny kryzys wizerunkowy. Po ucieczce z Antiochii trafiają na zupełnie nowy teren, prawda? Do społeczności frygijskiej.
Grunt całkowicie się zmienia, ludzie tam posługują się innym językiem, mają inną mentalność. I wydarzy się coś niezwykłego. Paweł uzdrawia w Listrze mężczyznę, która od urodzenia miał bezwładne nogi.
W kulturze żydowskiej to by od razu skojarzono z Izajaszem.
I w ułamku sekundy interpretują to niesamowite wydarzenie przez pryzmat tego, co znają. Więc uznają Barnabeza, Zeusa.
Zapewne, jak podaje źródło, ze względu na jego posturę i jakieś takie dostojeństwo?
Prawdopodobnie. A Pału biorą za Hermesa, no bo Hermes był posłańcem i rzecznikiem bogów, a to przecież Paweł tu głównie przemawiał.
Właśnie. I żeby zrozumieć, dlaczego ta sytuacja tak bardzo wymknęła się spod kontroli, musimy zanurkować w mity. Bo z dzisiejszej perspektywy to brzmi jak fajna feta, prawda? Tłum uważa cię za bóstwo, wszyscy wiwatują. Ale ci ludzie w Liszce wcale nie działali w euforii. Oni działali pod wpływem absolutnego przerażenia.
Byli w głębokim stresie. Znali mit, który później w rzymskiej literaturze opisał Owidiusz, historię Bautis i Filemona.
Opowiedzmy, jak dokładnie brzmiała ta opowieść i dlaczego wywołała aż taką panikę.
Legenda, w którą wierzyli miejscowi, głosiła, że kiedyś w dalekiej przeszłości Zeus i Hermes dokładnie w ten sam sposób zeszli do ich regionu. Przybrali ludzkie postacie i chodzili od domu do domu, szukając gościny.
Ale Zdych ich nie chciał przyjąć.
Dokładnie. Wszystkie drzwi przed nimi zamykano. Wszyscy odmówili, oprócz jednej, jedynej pary staruszków. Właśnie Bałtis i Filemona.
I co się stało z resztą tej niegościnnej społeczności?
Bogowie zesłali na nich straszliwą karę. Zesłali gigantyczną powódź, która po prostu zniszczyła i zatopiła cały ten region, oszczędzając jedynie tę jedną małą chatkę staruszków.
Czyli to była apokalipsa.
Tak. I teraz wyobraź sobie perspektywę tych ludzi w Liszcze. Widzą dwóch mężczyzn, którzy ewidentnie mają nadludzką moc, dokonują cudów i co myślą?
Bogowie wrócili.
Wrócili i znów testują naszą gościnność. Jak teraz zawalimy, to znowu nas wszystkich zatopią.
To wszystko wyjaśnia. Dlatego kapłan Zeusa w mgnieniu oka pojawia się pod bramą, prowadzi byki w girlandach i chce składać ofiary. To nie był zachwyt nad nową nauką, tylko desperacka próba uniknięcia kolejnego potopu.
Dokładnie, czysta panika.
Więc wyobraź sobie to napięcie. Jesteś tam, tłum chce ci stawiać ołtarze, a ty musisz w ułamku sekundy zdekonstruować ten ich potężny lęk kulturowy. Jak Paweł i Barnaba na to reagują? Bo nie przyjmują tej czci, prawda?
Oczywiście, że nie. Reakcja musiała być natychmiastowa i pozbawiona jakiejkolwiek dwuzmaczności. Doktor Kinner świetnie to zestawia z historią króla Heroda Agryppy I.
Ren, który przyjął takie pochlebstwa i przypłacił to życiem.
Tak, tłum krzyczał do niego, że jest bogiem, a on tego nie odrzucił i wedle przekazów tragicznie na tym skończył. Paweł i Barnaba, w przeciwieństwie do niego, natychmiast rozdzierają swoje szaty.
Co w kulturze wschodniej oznaczało?
Oznaczało krzyk przerażenia i desperacki protest. Krzyczą w ten tłum. My jesteśmy tylko ludźmi, takimi samymi jak wy.
Ale wiesz, samo zaprzeczenie, kiedy masz przed sobą spanikowany, nakręcony mitologią tłum, raczej nie wystarczy. Trzeba im dać jakiś argument, który zrozumieją. I tu znów wychodzi, jak niesamowicie elastycznym mówcą był Paweł.
No bo spójrz, nie mógł im zacytować psalmów czy mówić o królu Dawidzie. To by nic nie dało, więc dokonuje błyskawicznego zwrotu. Sięga po logikę, która była powszechnie znana z popularnej filozofii, na przykład stoickiej.
Argumenty z natury.
Zgadza się. Zaczyna im mówić o deszczu spadającym z nieba, o porach roku, o obfitych plonach, które dają radość i jedzenie.
A dlaczego właśnie takie argumenty?
Bo to byli rolnicy. Mówił do ludzi ziemi. Tłumaczył im, że prawdziwy stwórca nie działa jak ci kapryśni greccy bogowie, którzy wędrują i zsyłają po wodzie z zemsty. Bóg daje o sobie znać przez stały, dobrotliwy rytm natury. Użył języka cyklu rolniczego, bo to była jedyna rzeczywistość, którą tamten tłum mógł przetworzyć.
To świetnie pokazuje, że to, co myślimy, że wysyłamy jako komunikat, a to, co ludzie rzeczywiście odbierają przez filtr swoich lęków, to często dwie, no, zupełnie odrębne historie.
I trzeba umieć to na bieżąco korygować.
Ale ta korekta nie rozwiązuje wszystkiego, bo ta sama psychologia tłumu ma swoją niezwykle mroczną stronę. Ten sam tłum, który w jednym tygodniu rzuca ci pod nogi kwiaty i uważa cię za bóstwo, zaledwie kilka dni później może chcieć cię zabić. I to nas wprowadza w kolejny akt dramatu z Dziejów Apostolskich. Dynamika tej zmiany opinii w Listrze jest po prostu przerażająca.
Z punktu widzenia socjologii to jest fascynujący i mroczny przypadek. Do miasta docierają ci żydowscy przeciwnicy Pawła z miejscowości, które on odwiedził wcześniej, z Antiochii i Ikonium.
I znowu w źródle jest podany dystans. Z Antiochii Pizdyjskiej do Listry było około 160 kilometrów.
Wyobraż to sobie. 160 kilometrów w realiach starożytności.
Pieszo, w trudnym terenie.
To musiało zająć im ładnych kilka dni ciężkiego marszu. Jaka to musi być skala determinacji i nienawiści, żeby zorganizować taką logistykę tylko po to, żeby podburzyć ludzi w sąsiednim mieście?
Cel był jeden: zneutralizować ruch Pawła. I powiem ci, niestety im się to udaje. Bo tłum, jak czytamy w analizowanych materiałach, wyciąga Pawła poza miasto i go kamieniuje. I Kinner mocno tu podkreśla, że to nie była jakaś zorganizowana, proceduralna egzekucja na podstawie prawa żydowskiego.
Nie, to była klasyczna, starożytna, rzymska przemoc miejskiego motłochu.
Lincz, używali wszystkiego, co mieli pod ręką, prawda?
Tak, dużych kamieni, wyrywali kostkę brukową z ulic, a czasem nawet zrywali dachówki z niższych budynków, żeby w nich rzuczać. Chaos i czysta agresja.
Ale właśnie skąd ta agresja? Jak tak szybko przeszli od uwielbienia do chęci mordu?
Historycy badający zamieszki z tamtych czasów zauważają, że często ci rzucający kamieniami nawet do końca nie wiedzieli, o co toczy się ten główny spór. Ale mechanizm był prosty. Zobacz, ci ludzie najpierw wpadli w histerię, myśląc, że Paweł to Bóg. Potem on sam to odrzucił.
Poczuli się rozczarowani.
Więcej niż rozczarowani. Poczuli się zdezorientowani i oszukani. Kiedy z zewnątrz przyszli agenci, że tak to nazwę, i podsycili plotki, że Paweł psuje ich tradycje i jest oszustem, tłum po prostu znalazł wentyl dla tego napięcia, które w nich buzowało od incydentu z bykami.
Przekierowali lęk religijny w nienawiść. Straszne, ale jakże znane ze współczesnych mechanizmów dezinformacji. Na szczęście, jak wiemy, Paweł ten lincz przeżywa. Udaje mu się wstać. Zszokowany i podturbowany ucieka z Barnabą do bezpieczniejszego miasta Derbe. I tu moim zdaniem docieramy do decyzji, która całkowicie przeczy instynktowi samozachowawczemu.
Ten moment ich powrotu, tak.
Tak.
Bo kiedy kurz trochę opada i wydawałoby się, że logicznym krokiem jest ucieczka nową trasą do domu, oni postanawiają wrócić i to wracają dokładnie tą samą drogą, przez te same miasta, Listrę, Ikonium, Antiochię, w których przed chwilą chciano ich zabić albo wyrzucić. Dlaczego ktoś robi coś tak pozornie irracjonalnego?
Jeśli spojrzymy na to przez pryzmat psychologii przywództwa, to jest to absolutnie mistrzowski i kluczowy moment. Paweł i Barnaba nie wracają tam po to, żeby znowu robić wielkie przemówienia na placach i prowokować kolejne zamieszki.
Jasne, działali po cichu.
Bardzo dyskretnie. Oni zdawali sobie sprawę z jednej fundamentalnej rzeczy. We wszystkich tych miastach zostawili nowo pozyskanych ludzi. Zostawili małe, zdezorientowane grupy wyznawców, którzy bez wsparcia zaraz by się rozsypali.
Nie mieli żadnych struktur. Dokładnie. A ruch na dłuższą metę nie przetrwa dzięki charyzmie jednego czy dwóch wędrownych liderów. Przetrwa tylko dzięki stabilnym, lokalnym instytucjom. Więc Paweł i Barnaba wracają w samo oko cyklonu, by ustanowić starszych.
Czyli kopiują po prostu dobrze znany z żydowskiej kultury model zarządzania synagogą. Powierzają odpowiedzialność lokalnym liderom.
Tak jest. Budują strukturę natychmiast po zażegnaniu największego kryzysu.
I zostawiają ich z bardzo mocnym, zresztą przytoczonym w źródłach, przesłaniem. Przez wiele ucisków trzeba wejść do królestwa. Nie ma tu, wiesz, obiecywania, że od teraz będzie miło i przyjemnie.
To jest tak zwana brutalna transparentność. Pomyśl, lider, który staje przed tobą pobity, ze śladami po kamieniowaniu i mówi, słuchajcie, to będzie trudne i bolesne przetrwać, ma 1000 razy większą wiarygodność niż jakiś mówca, który by im to tłumaczył z bezpiecznej odległości.
Zahartowali ich.
Zbudowali w ten sposób niezwykłą odporność psychologiczną tych młodych wspólnot.
I tak zamknęli problem zagrożeń zewnętrznych. Jak wiemy, kamienie i opresje z zewnątrz często potrafią spoić grupę.
Nic tak nie buduje tożsamości, jak posiadanie wspólnego wroga za murami.
Otóż to. Ale z historii wiemy też, że ruchy społeczne rzadko upadają wyłącznie od ciosów zadawanych na ulicach. Zazwyczaj organizacje po prostu implodują od środka. I to przenosi nas do zupełnie innej kategorii kryzysu, do 15 rozdziału dziejów i tego słynnego Soboru Jerozolimskiego.
Tutaj wchodzimy na grunt, gdzie same fundamenty całego wczesnego chrześcijaństwa zaczęły niebezpiecznie trzeszczeć.
To pierwsze tak wielkie fuzje i negocjacje.
O tak. Ten wewnętrzny kryzys wybucha z całą mocą, kiedy z Judei do wielokulturowej Antiochii, bo to tam się przeniósł punkt ciężkości, przybywają bardzo konserwatywni wysłannicy.
Często wywodzący się z tradycji faryzejskiej.
I oni stawiają sprawę na ostrzu noża. Mówią wprost. Każdy nowy członek ruchu, który przychodzi z pogańskiej, rzymsko-greckiej kultury, musi bezwzględnie poddać się obrzezaniu i przyjąć absolutnie pełne prawo żydowskie. Żadnej taryfy ulgowej, żadnych skrótów.
I tu, żebyśmy, wiesz, zachowali pełen obiektywizm i sprawiedliwość w tej ocenie, musimy wspomnieć o tle historycznym, które dr Kejner tak świetnie zarysowuje. Ta postawa nie wzięła się po prostu ze zwykłej ludzkiej złośliwości.
Absolutnie nie. To miało bardzo głębokie korzenie geopolityczne.
W Judei sytuacja w tamtym czasie była skrajnie, wręcz wybuchowo napięta. Niedawno zmarł król Heroda Agrypa I, który jakoś chronił żydowskie interesy.
I region przeszedł pod bezpośredni, często bardzo brutalny zarząd rzymskich prokuratorów.
Tak. A to budziło ogromną frustrację. Bali się, że po prostu stracą pod butem Rzymian swoją unikalną narodową tożsamość. Więc naturalnym odruchem obronnym w takich momentach jest to, że nacjonalizm i konserwatyzm religijny rosną w siłę.
Zwierają szyki, żeby przetrwać, to zrozumiałe.
Tak. Więc na soborze dochodzi do zderzenia dwóch kompletnie innych światów. Elastycznej, włączającej greckojęzycznej Antiochii i rygorystycznej, próbującej przetrwać oblężenie kulturowe Jerozolimy. I ten konflikt musi zostać jakoś rozwiązany.
Inaczej by się podzielili na dwie osobne religie już wtedy. Ale warto spojrzeć na sam proces decyzyjny na tym soborze. To nie była dyktatura jednego najgłośniejszego lidera.
Model ze szkół rabinackich.
Właśnie. Debata oparta na argumentach, dążenie do konsensusu i głosowanie. Najpierw głos zabiera Piotr, który, no wiadomo, miał tam wielki autorytet pioniera. Ale ten prawdziwy punkt zwrotny następuje w momencie, gdy wstaje Jakub.
Zastanawiałem się nad tym, dlaczego to akurat słowa Jakuba przechyliły szale.
Z powodów stricte negocjacyjnych. Jakub cieszył się największym szacunkiem właśnie u tej bardzo rygorystycznej, konserwatywnej frakcji jerozolimskiej. Sam bardzo skrupulatnie przestrzegał żydowskiego prawa.
Czyli to był po prostu ich człowiek.
Dokładnie. To jest stary mechanizm, znany w negocjacjach. Jeśli do kompromisu wzywa cię ktoś, kogo uważasz za najbardziej radykalnego strażnika twoich wartości, to ten kompromis dużo łatwiej zaakceptujesz.
Majster sztuk dyplomatyczny. Ale sposób, w jaki Jakub buduje ten swój argument teologiczny, to też jest coś niesamowitego. On używa cytatu z 9 rozdziału Księgi Amosa. I materiały, na których bazujemy, wskazują tu na absolutnie genialny detal z tłumaczenia.
Z Septuaginty, starożytnego greckiego przekładu.
Tak, dog, w oryginalnym hebrajskim tekście tego proroctwa była mowa o tym, że pozostanie resztka Edomu. Edom to był konkretny, namacalny, sąsiedni naród. Ale kiedy tłumaczono to na grekę w Septuagincie, zmiana zaledwie jednej pojedynczej litery w słowie sprawiła, że nagle z resztki Edomu zrobiła się resztka Adama.
Czyli po prostu cała ludzkość, prawda? Wszyscy ludzie poszukujący Stwórcy.
I Jakub bardzo celowo opiera całe swoje wystąpienie na tej właśnie greckiej wersji na Septuagincie. To nie mógł być przypadek.
Oczywiście, że nie. To był ukłon w stronę wszystkich tych hellenistycznych delegatów z Antiochii. I genialne wykorzystanie tekstu w wersji, która otwierała drzwi dla absolutnie wszystkich narodów, wznosząc te twarde bariery etniczne.
Więc na podstawie tego wypracowują wielki kompromis. Ustalają to oficjalnie. Nie nowi członkowie spośród pogan z tych innych kultur nie muszą się obrzezywać, nie muszą przechodzić pełnej konwersji na judaizm. Ale, i tu jest to ważne, ale...
Tak, ale nie ma pełnej dowolności. Proszą ich o zachowanie czterech podstawowych zasad.
Nawiązujących, jak uważa część historyków, do tak zwanych praw Noego. Mieli unikać bałwochwalstwa, niemoralności, jedzenia mięsa zawierającego krew i jedzenia mięsa zwierząt uduszonych. I to mnie, szczerze mówiąc, intryguje. Skąd akurat takie zasady? Bo przecież, umówmy się, te wielkie fundamentalne różnice między jednymi a drugimi wcale tam nie zniknęły po tym spotkaniu.
Zdecydowanie nie zniknęły. Ale tu nie o to chodziło. Tu gra nie toczyła się o pełną jedność myśli i teologii u każdego wyznawcy z osobna. Tu toczyła się gra o coś, co socjologowie religii nazywają table fellowship, czyli, mówiąc prosto, jedność przy wspólnym stole.
Wspólne posiłki.
Tak, bo w świecie starożytnym to, z kim jadasz, z kim zasiadasz do stołu, najbardziej definiowało to, kim jesteś i kto w ogóle należy do twojej społeczności i do twojej rodziny.
Czyli narzucanie wszystkim takiego, no nie wiem, jednolitego szablonu teologicznego skończyłoby się katastrofą.
Pękłoby to od razu. Zamiast tego zrobili coś inteligentniejszego. Postawili na ortopraksję, czyli po prostu wspólnie ustalone minimum koniecznego działania. Szukali takiego kompromisu, który pozwoliłby ortodoksyjnemu Żydowi z Jerozolimy i byłemu poganinowi z Antiochii.
Tu siądz przy jednym stole.
Nie obrażając nawzajem swoich tabu.
A procedury obowiązujące teraz, no nie wiem, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tam przecież astronauci z różnych krajów absolutnie nie muszą się zgadzać co do poglądów politycznych czy wizji gospodarki.
Tak.
Ale to, co jest kluczowe, to by co do joty zgadzali się w procedurze otwierania śluzy. Albo obsługi systemów podtrzymywania życia, bo inaczej...
Bo inaczej cała stacja ulegnie dekompresji.
Dokładnie tak. Szukano absolutnego minimum potrzebnego do tego, żeby system przetrwał.
Utrzymano stację przy życiu. I jest tu jeszcze jeden, no wprost rewelacyjny smaczek PR-owy. Ostateczną uchwałę tego soboru spisali i wysłali do delegatów Antiochii.
Mhm.
Ale napisano ten dokument w doskonałej klasycznej grece.
Nie w aramejskim czy hebrajskim.
Nie, w perfekcyjnej grece. I to był wyraz najwyższego szacunku z ich strony. Sposób na powiedzenie, widzimy was, szanujemy wasze dziedzictwo i kulturę. To miało pokazać dobrą wolę Jerozolimy i złagodzić te wszystkie resztki napięć.
Świetny ruch. Zatem podsumowując tą całą naszą dzisiejszą analizę źródeł z pierwszego wieku, czego to wszystko może nauczyć kogoś, kto dziś zarządza zespołami ludzkimi, pisze komunikaty, czy po prostu próbuje się jakoś mądrze odnaleźć w... No, w tak mocno podzielonym dzisiaj społeczeństwie.
No, lekcji jest mnóstwo. Przede wszystkim to konieczność głębokiego zrozumienia swojego odbiorcy. Zobacz na to, jak Paweł w synagodze tłumaczył to, co chciał powiedzieć, wiążąc wersety w gezerach szałach. Mówił językiem audytorium.
Dobrze, wywołuje panikę, bo ktoś nakłada na to swój własny mit, tak jak ci rolnicy w Listrze, bojący się potopu.
Zgadza się.
I wierzcie, ta niełatwa, żmudna sztuka budowania kompromisów w oparciu o praktyczne zachowania, szukanie płaszczyzny do pracy i rozmowy zamiast forsowania jakiejś takiej pełnej dominacji ideologicznej i ujednolicania wszystkich na siłę.
Historia udowadnia, że stabilność każdej dużej struktury rzadko bierze się z tego, że magicznie znikają w niej konflikty. Ona się wierzy stąd, jak szybko i umiejętnie liderzy potrafią stworzyć ramy do konstruktywnej debaty i jak dobrze czytają obawy tej drugiej strony.
To by brzmiało jak idealne podsumowanie, ale powiem ci, chciałem na sam koniec przywołać jeszcze jeden, no niezwykle fascynujący, wręcz mocno ironiczny detal, o którym wspomina źródło.
Dawaj.
Bo zobacz, ten cały niewiarygodnie skomplikowany polityczny proces w Jerozolimie kończy się pełnym sukcesem. Mamy ten wielki kompromis strukturalny, wszyscy podają sobie ręce, wysyłają do Antiochii ten przepiękny list po grecku, ogłaszają wielką jedność i unikają kompletnego rozpadu.
Instytucjonalny triumf, można by rzec.
Zdecydowanie. Ale materiały przywołują też to, co dzieje się zaledwie chwilę później. Chwilę po tym monumentalnym osiągnięciu zgody następuje drastyczny, ostry konflikt na tle czysto osobistym.
Konflikt między samym Pawłem i Barnabą.
Właśnie. Dwaj absolutnie główni bohaterowie tych wszystkich negocjacji. Dwóch ludzi, którzy razem przeżyli uwielbienie tłumów, ucieczki, a nawet makabryczny lincz w Listrze. I oni nagle, wiesz, kłócą się tak straszliwie o sprawy czysto personalne i wizje swojej misji, że ich drogi zawodowe po prostu na zawsze się rozchodzą, zrywają współpracę.
To jest tak uderzająco ludzkie, prawda?
Prawda. I to zostawia nas z taką, wiesz, dość prowokacyjną myślą. Dlaczego wielkie organizacje potrafią wypracowywać genialne, systemowe rozwiązania dla tych gigantycznych, teologicznych czy strukturalnych kryzysów, a jednocześnie potrafią ponieść tak spektakularną klęskę, gdy przychodzi do zarządzania relacjami między po prostu dwójką swoich najlepszych, najbardziej zaufanych ludzi?
To jest pytanie, z którym warto dzisiaj zostać. Niezależnie od tego, jak świetne, wiesz, doskonałe procedury stworzymy, czynnik ludzki, sympatie, osobiste ambicje, to zawsze będzie ten najbardziej nieprzewidywalny i najtrudniejszy element w każdym, nawet najlepszym systemie.
No i z tą refleksją o cienkiej granicy między organizacyjnymi kompromisami a osobistymi relacjami zostawiamy was wszystkich po tym spotkaniu. Dziękujemy za tę analizę i do usłyszenia następnym razem.
Dziękuję i do usłyszenia.